Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, ilu ludzi prowadzi bezużyteczne i bezowocne życie? Są oczywiście różne powody takiego stanu, niemniej jednak wielu ludzi żyje z dnia na dzień, bez celu. O ile wiem, nie ma chyba człowieka, który chciałby tak żyć. Nie ma człowieka, który chce prowadzić bezsensowne życie, takie, które nie przynosi pożytku jemu samemu i innym. Ale niestety tak się dzieje. Oczywiście ze współczuciem musimy myśleć o osobach niepełnosprawnych przykutych do łóżka czy do wózka inwalidzkiego. Osoby z niepełnosprawnością muszą borykać się ze świadomością, że nie są w stanie prowadzić pełnowartościowego życia. Muszą jedynie przeżywać swoje życie z dnia na dzień. Ten naturalny pęd do sensu w życiu i do owocności najbardziej chyba doskwiera więźniom. Tak się składa, że ze względu na audycje, które nadajemy na Górnym Śląsku, te audycje są słuchane również w zakładach karnych. Mam wiele kontaktów, kilkanaście kontaktów z osadzonymi i miałem okazję odwiedzać niektórych. To jest tragedia, jak silny, pełnosprawny człowiek jest skazany na bezużyteczność i ma tę świadomość, że ze swojego powodu znalazł się w takiej sytuacji właśnie. W tych kilku latach, które spędziłem w życiu, odkryłem, że niebezpieczeństwo prowadzenia życia pozbawionego sensu wcale nie dotyczy tylko ludzi starych, chorych czy ludzi osadzonych. Całkiem śmiało można prowadzić bezużyteczne, bezowocne życie, będąc w pełni sił, będąc zaangażowanym, czy nawet robiąc swoją karierę. Jeśli wprowadzasz bałagan w swoim życiu, jeżeli angażujesz się w sprawy, które odwodzą cię od wzrastania w Panu, albo w ogóle zaprzeczają tej możliwości, uniemożliwiają tę możliwość rozwoju duchowego, no to właśnie prowadzisz bezużyteczne życie. Kręcisz się w kółko. Goethe miał rację, mówiąc, że bezużyteczne życie to wczesna śmierć. Ilu ludzi dzisiaj angażuje się w realizowanie swoich egoistycznych planów i marzeń, żeby po latach stwierdzić, zmarnowałem życie. Poszedłem w niewłaściwym kierunku. Zrobiłem głupie rzeczy w życiu. Mając to wszystko na uwadze, zapraszam do pochylenia się nad pierwszą częścią pierwszego rozdziału drugiego listu Piotra. Jak mówiliśmy tydzień temu, napisany głównie po to, żeby przeciwstawić się tym wszystkim zagrożeniom, o których właśnie co powiedzieliśmy. Piotr pisze do ludzi takich jak ty i ja. Ludzi, którzy borykali się dokładnie z tymi samymi problemami, z którymi borykamy się na dzisiaj. Z problemami, które spychały ich na tory bezsensowności czy na margines bezużyteczności. Jedyna różnica między czytelnikami listu albo adresatami listu drugiego listu Piotra a nami jest ta, że dzieli nas czas. Nic więcej. Poza tym są same podobieństwa. By uchronić swoich czytelników przed ryzykiem prowadzenia byle jakiego życia, Piotr podpowiada im i oczywiście nam podpowiada rozwiązanie. Co zrobić, żeby tak nie było? I na kartach drugiego listu powtarza wiele razy jedno stwierdzenie, a zwłaszcza rozpoczyna swój list od tego. Twierdzi, że lud Boży musi wiedzieć, kim tak naprawdę jest Bóg. To zaskakujące, ale ze swojego doświadczenia, ponad 50-letniego doświadczenia duszpasterstwa, czasem ze zdumieniem stwierdzam, że niektórzy ludzie, którzy uważają się za wierzących, wierzą w kogoś, kogo nazywają Bogiem, o kim Biblia w ogóle nie mówi. Musimy wiedzieć, Piotr mówi, kim tak naprawdę jest Bóg. Poznanie Boga poprzez Jego Słowo to pierwsza linia obrony przed konfliktami i bezsensem, przed marnowaniem swojego życia. Jeżeli masz przed sobą tekst drugiego listu Piotra, zapraszam, otwórz albo wyklikaj. Pod koniec drugiego listu Piotra w trzecim rozdziale, trzeci rozdział drugiego listu Piotra mniej więcej tak podsumowuje swoją korespondencję. Uważajcie, by nie popaść w błąd ludzi nieprawych i nie zachwiać się w swojej stałości. Rozwijajcie się natomiast w łasce oraz, co tam jest? W poznaniu naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Mamy poznawać. No więc dowiedzmy się. Apostoł rozpoczyna swój list, teraz przechodzimy na sam początek tego listu, od kilku uwag wstępnych. W pierwszym wersecie swojego listu przedstawia się swoim czytelnikom. Posłuchaj. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa. Oto autor tego listu. W publikacjach nieteologicznych albo w literaturze popularnej ten ktoś, kto się nam przedstawił, Szymon Piotr, sługa i apostoł, nazywany jest wielkim rybakiem. Słyszeliście zapewne to określenie. Gdy chodził za Jezusem, był rzecznikiem uczniów. Chętnie się wypowiadał, chętnie zajmował stanowisko. Zbyt często szybciej mówił, jak myślał. Gdy Pana zaaresztowano, ten człowiek żałośnie zawiódł. I to, jak sądzę, pozostało w jego pamięci, wbiło się jak ćwiek w jego sposób myślenia. Myślę, że każdy, kto kocha Pana w sytuacji, w jakiej znalazł się Piotr, reagowałby tak samo. Na całe szczęście Piotr nie postrzega siebie, mimo tej żałosnej wpadki, nie postrzega siebie jako osoby przegraną. Określa się jako sługa, dulos. To jest ten najniższy stopień posługiwania. Sługa Pana Jezusa. A nade wszystko mówi, jestem apostołem. Apostoł to ten, kto jest posłany z nadzwyczajnym przesłaniem dobrej nowiny i który jest wyposażony w szczególny sposób. Już nikt nie jest tak wyposażony, jak apostołowie byli na samym początku Kościoła. A teraz zwróćmy uwagę na odbiorców, na adresatów tego listu. W dalszym ciągu czytamy pierwszy werset. Do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza. Zauważyłeś to określenie równie cenna? Wskazuje na odmienną sytuację adresatów od autora. Na czym ona polegała? Chodzi o to, że Piotr zwraca się do wierzących, nawróconych z pogan, a on sam przecież był Żydem. Otrzymali równie cenną wiarę jak nasza. Nasza odnosi się do Żydów. Do Żydów, którzy poznali Pana Jezusa i poszli za Nim. Ma na myśli takich ludzi jak on sam, jak apostoł Paweł, jak te setki i tysiące nawróconych ludzi w tej pierwszej fali nawróceń w Jerozolimie i potem w Izraelu. Zwraca się jednak do ludzi z innego narodu i mówi, nic nas nie różni. Jesteśmy dokładnie tak samo obdarowani. Otrzymali wiarę taką samą, jak wierzący Żydzi przez, dalej uwarunkowuje to, poprzez sprawiedliwość naszego Boga, Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Przez sprawiedliwość. Co to znaczy przez sprawiedliwość? Przez okazaną przez Pana sprawiedliwość. Z kart Słowa Bożego wiemy, że być usprawiedliwionym, wiemy to od Pawła, który pisze wiele na ten temat w kilku swoich listach, być usprawiedliwionym to znaczy być uznanym za sprawiedliwego. To uznanie jest suwerennym aktem Boga. niewiele ma wspólnego z moimi wysiłkami, z Twoimi wysiłkami. To jest decyzja, suwerenna decyzja Boga. W swojej wszechmocy Pan deklaruje, że grzesznik, który zawierzył swoje życie Panu, jest w innej sytuacji. Bóg teraz, patrząc na kogoś, kto zawierzył swoje życie Panu, teraz patrzy na niego zupełnie inaczej. Widzi go pod zasłoną krwi Chrystusa i spełnia się proroctwo Izajasza, który obiecywał, choćby wasze grzechy były szkarłatne, wybieleją jak śnieg. Pan widzi ciebie inaczej, jeżeli zawierzyłeś swoje życie Chrystusowi. Pan widzi ciebie inaczej. Widzi ciebie jako usprawiedliwionego, mimo że cały czas borykamy się z grzechem. Mimo tego, że żyjemy, jak długo będziemy tu chodzili po świecie, żyjemy w stanie grzechu. Zawierzając swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi, człowiek zostaje obdarowany Bożą sprawiedliwością. To znaczy usprawiedliwienie. Przychodzimy do Niego przegrani i pokonani, tak jak Piotr. A On na konto naszej duszy zapisuje swoją sprawiedliwość. U Jego stóp składamy cały swój bałagan, bezsens i bezowocność, a On w zamian daruje nam cel, powód istnienia, użyteczność i tożsamość w Chrystusie. To jest jedyna szansa dla mnie i dla ciebie. I mówiąc, Jezus jest jedyną drogą, to właśnie to mamy na myśli. Teraz w drugim wersecie, zauważ proszę, Piotr mówi o łasce, pokoju i poznaniu. Znowu się odnosi do poznania. Powodem, dla którego przemiana jest możliwa, jest łaska Boża. To, co Bóg czyni dla grzesznika. Łaska, na którą kompletnie nie zasługujemy, której nie możemy sobie wypracować. Nie jesteśmy w stanie odpłacić za to, co Bóg w łasce nam daruje. Przy okazji, cel i użyteczność, czy owocowanie w Twoim, moim życiu zaczyna się właśnie od Jego łaski. To jest ten pierwszy krok, bez którego zupełnie bylibyśmy zgubieni. Bóg daje nam to, na co ja i ty nie zasługujemy. W zamian otrzymujemy wszystko. Wszystko, czego nie możemy spłacić. On daje nam przez swoją łaskę poczucie, jak pisze Piotr, spokoju duszy, uporządkowania w życiu i sensu w życiu. Niech łaska i pokój będą waszym udziałem w jeszcze większej mierze, pisze apostoł Piotr. Obyście mieli ten sam rodzaj pokoju, co my, którzy jesteśmy z wybranego narodu, a przez wiarę w Pana Jezusa jako Żydzi jesteśmy spełnieni. Chciałbym, żebyście i wy byli spełnieni, pisze Piotr. Obyście doświadczyli tego samego pokoju w łasce, którą nas Pan obdarza. Słowo poznanie, którym się posługuje tutaj wiedza, nie odnosi się jedynie do wiedzy teoretycznej. To nie jest jakiś pensum wiedzy akademickiej. Piotr ma na myśli coś o wiele więcej. Jest to wiedza, którą zdobywamy poprzez doświadczenie. Tak dlatego na rynku pracy są cenni ludzie z doświadczeniem, bo tego się nie można nauczyć. To trzeba zdobyć w miarę rozwoju i pracy. To właśnie o tę wiedzę, o tej wiedzy tutaj pisze Piotr. Tę wiedzę można pozyskać jedynie poprzez spotkanie osobiste z Panem i doświadczanie zmiany, krok po kroku, zmiany w swoim życiu, kiedy chodzimy za Panem. Tego się nie nauczysz czytając albo obserwując od innych. Przypomina mi się taka stara dykteryjka, jak to wyobraźcie sobie, oczywiście niemożliwe, ale wyobraźcie sobie, że jest jakieś królestwo, w którym nie ma chleba i ktoś przywiózł świeży chleb. Król siedzi na tronie otoczony swoją radą i każe im jeść chleb i opowiedzieć, jak chleb smakuje. No ktoś mówi, smakuje wyśmienicie, pachnie cudownie, no ale cały czas nie wiem, jak smakuje. po wielu próbach, po wielu wysiłkach Rady Królewskiej, najodważniejszy wstał i mówi: Panie, musisz sam spróbować, nie jesteśmy w stanie Ci to wytłumaczyć. Jeżeli nie doświadczysz oparcie o łaskę Bożą, spotkania z Panem, trudno jest to wytłumaczyć. Trudno jest nabyć tego doświadczenia, tej wiedzy, o której mówi Piotr. Niech łaska i pokój będą waszym udziałem w jeszcze większej mierze dzięki poznaniu Boga oraz Jezusa, Pana naszego. Ale zadanie na tym się nie kończy. Piotr kontynuuje swoją wypowiedź i to jest gramatycznie nawet jedno zdanie złożone. W trzecim wersecie pisze: Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. Ten werset jest niezmiernie bogaty w treść. Macie 2 godziny, rozsiądźcie się wygodnie, pochylimy się nad treścią tego tekstu. Zaczyna się od odniesienia do mocy Bożej, która pochodzi od Boga. To jest podstawa zmiany mojego i twojego życia. W ten sposób użyteczność zastępujemy, użytecznością zastępujemy nudę i pustkę w życiu. Zaczyna się od mocy. Moc Boża nazywana jest tutaj boską, ponieważ została nam dana przez Boga i wraz z nią przyszło wszystko, co Piotr nazywa życiem i pobożnością. Ja bym to nazwał wstępnym pakietem, który Bóg ci daje. Kiedy oddajesz swoje życie Chrystusowi, On daruje ci konkretny nowy punkt startu. Wyposaża cię do tego. Właśnie ta nowa sytuacja jest wszystkim, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Zaczynamy prowadzić nowe życie w 2 wymiarach. Mianowicie wśród wierzących ludzi i przed Panem. Wszystko, co nasze życie niesie, odnosi się do tych 2 wymiarów właśnie. Nasze relacje z ludźmi, życie i nasza relacja z Bogiem, pobożność. Dzięki poznaniu tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. Znasz go osobiście? Poznałeś go? Czy słyszałeś o nim? Czy ktoś ci o nim opowiada? Masz tę bliską więź z Panem, która pozwala ci zdobywać wiedzę i doświadczenie z Panem? Tak przy okazji mówimy tutaj o podstawowym wyposażeniu. Masz wszystko, co jest potrzebne, mówi Piotr, ale teraz musisz wykazać się inicjatywą. To jest ten punkt startu. Nieodzowne jest twoje zaangażowanie, umiejętność wykorzystania tego potencjału, jakim Pan cię obdarza. Drodzy, w życiu chrześcijańskim, wbrew temu, co czasem słyszymy w naszej kulturze, w życiu chrześcijańskim nie ma jakiejś magii. Wiara to nie jest magia. Magia, dzięki której prowadzisz swoje życie chrześcijańskie. To nie jest tak, że mówisz: Panie Boże, daj, bum, paczka z nieba, masz. Nie możesz wieść życia biernego, wyczekując na Boże działanie. Piotr mówi: jesteśmy zaproszeni do tej synergii z Bogiem. To wszystko prowadzi nas do wersetu od 4 do 9, gdzie zbiegają się Boże obietnice i nasz udział. Nasz udział w tych obietnicach. Ten udział nazywam 2 stroną łaski Boga. Z jednej strony Bóg nam daje, ale też pobudza i zachęca, inspiruje do tego, abyśmy my podjęli teraz inicjatywę. Patrz uważnie, 4 werset. Dzięki nim, dzięki czemu? Popatrzmy wyżej do 3 wersetu. Dzięki chwale i wspaniałości, o których mowa właśnie w tym 3 wersecie, dzięki nim darowane nam zostały drogocenne, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, jako ci, którzy nie ulegli zepsuciu, do którego na tym świecie doprowadzają żądze. To właśnie daruje nam Bóg. A otrzymujemy to z takich właśnie powodów. Werset czwarty sam mówi za siebie. Bóg dał nam swoje drogocenne i największe obietnice. Ktoś zliczył wszystkie obietnice zawarte w Biblii. O ile pamiętam, naliczył ich 7,5 tysiąca. Nie mogę ręczyć za tę liczbę, ponieważ nigdy sam nie liczyłem obietnic Bożych, ale jest ich rzeczywiście dosłownie tysiące. I wiele z nich odnosi się do każdego z nas. Niektóre odnoszą się do szczególnych osób, o których mówi Biblia, ale chodzi o to, że Bóg daruje swoim dzieciom obietnice drogocenne i największe. Pamiętasz, jak to było, kiedy byłeś małym dzieckiem? Jak rodzice coś ci obiecali? Obietnica rodzica to była jak graniczyła z pewnością. Tata obiecał, mama obiecała. Obietnica to prawie jak pewność. I właśnie do tego odnosi się apostoł Piotr. Darowane nam obietnice Bóg potwierdził krwią swojego Syna i dlatego są drogocenne i największe. A jakie to obietnice? Powołam się na kilka z nich, o których każdy, kto słyszał troszeczkę o chrześcijaństwie, wie. Przebaczenie darowane grzesznikom. To jest obietnica Boża. Siła dla zmęczonych. Nagrody dla tych, którzy na te nagrody nie zasługują. Pociecha dla zmagających się z doświadczeniami. Moc dla słabych. Nadzieja dla umierających. Jego obecność w sytuacjach kryzysowych. Zmartwychwstanie, kiedy Pan powróci i zabierze nas do siebie. To są te obietnice. Dotykam tylko niektórych z nich, tych najbardziej znanych. Chciałbym się jeszcze powołać na słowo apostoła Pawła tym razem z drugiego listu do Koryntian, z pierwszego rozdziału, gdzie czytamy: wszystkie Boże obietnice mają w nim swoje tak. Dlatego też przez niego możemy potwierdzić: tak, niech się stanie. Wiecie, jak to jest po hebrajsku, prawda? Amen. Dla chwały Boga. Ludzie generalnie dzielą się na dwie kategorie. Zauważyliście to? Jedni swoją osobowością, postępowaniem, nawet wyrazem twarzy są jednym wielkim tak. Do tych ludzi chętnie lgniemy, chętnie nawiązujemy z nimi kontakt. Ale jest druga kategoria ludzi, którzy stoją i twarz blacha pokazują całym sobą. Tu jest granica. Ani dalej, ani kroku dalej. Boże obietnice są na tak, mówi apostoł Paweł. Odkryłem, że dają ludowi Bożemu energię i moc, przemieniając ich w jedno wielkie tak. I nawet jak urodziłeś się jako, podobno nie ma pesymistów, są tylko doinformowani optymiści. Nawet jak się urodziłeś jako doinformowany optymista i masz swego rodzaju barierę daleko odsuniętą, to Boże obietnice zmieniają ciebie na tak, na wielkie tak. Spójrz na cel obietnic, dla których je darował swoim dzieciom. Werset czwarty. Abyście przez nie stali się uczestnikami, a to słowo uczestnik również jest tłumaczone jako partner, abyście stali się partnerami boskiej natury, jako ci, którzy nie ulegli zepsuciu, do którego na tym świecie doprowadzają żądze. Jesteśmy partnerami Boga. Możesz to sobie wyobrazić? Co to za umowa? Żyjemy w świecie, w którym większość ludzi nie jest w stanie uniknąć zepsucia i korupcji. Są ogarnięci pragnieniami, których nie potrafią kontrolować. Nie potrafią zapanować nad nimi. Dzięki łasce Bożej nam się udało. Nie dlatego, że jesteśmy fajni. Dzięki łasce Bożej. Jego obietnice darowały nam boską naturę, jak mówi Piotr odważnie. Naturę, która pozwoliła nam uciec przed zepsuciem na świecie zorientowanym na pożądanie. Dzisiejsza dewiza: odpowiada ci to? Podoba ci się? Idź w tym kierunku, rób to. Pojęcie obowiązku, powinności? Nie, może Niemcy, nie my. Pozornie, werset czwarty brzmi jak gwarancja automatycznego skutku. Niestety niektórzy głoszą taką herezję. Wystarczy tylko zawierzyć swoje życie Panu i wszystko jest w porządku. Dalej chwała i aleluja. Aleluja i do przodu. Doskonale wiem, że to nieprawda. Kiedy zawierzasz swoje życie Chrystusowi, Bóg daruje ci, jak mówi Piotr, moc, daruje ci potencjał. Dodatkowo jeszcze otrzymujesz dostęp do obietnic, których się możesz uchwycić i one wytyczają ci cel dla twojego życia. Właśnie w ten sposób rodzi się ta współodpowiedzialność, ta synergia, o której mówiłem. Bóg zapewnia ci moc, a ty ofiarujesz Bogu swoje oddanie w uwielbieniu i w posłuszeństwie. Pan przychodzi ze swoimi obietnicami zawartymi w Biblii, a ty na nie reagujesz: wierzę w to. Czasami wbrew mojej intuicji, czasami wbrew doświadczeniu. Skoro ty tak mówisz, Panie, skoro ty tak obiecujesz, wierzę w to i tego się trzymam. Dotąd mówiliśmy o tym, co Bóg nam daruje. Wersety od 5 do 9 mówią, co ty dajesz Bogu i co ty możesz zrobić dla Niego. Przeczytajmy od 5 wersetu. Właśnie dlatego dołóżcie starań i połączcie swoją wiarę z prawością, prawość z poznaniem, poznanie z opanowaniem, opanowanie z wytrwałością, wytrwałość z pobożnością, pobożność z braterstwem, a braterstwo z miłością. Ktoś daje nam tutaj obraz drabiny. To jest może troszkę przesadzone, ale jest to jak gdyby nabywanie nowych możliwości poprzez dodawanie. Rodzi się nie tyle sytuacja, w której 1 + 1 = 2, ale 1 + 1 = 2 miliony, 10 milionów. Zanim wejdziemy w szczegóły tej długiej listy, którą Piotr nam tutaj zaserwował, chciałbym zwrócić uwagę na tę zachętę. Dołóżcie starań, a potem połączcie. Dołożyć starań to jest nic innego jak być pracowitym, wykazać się inicjatywą, śpieszyć się, być gorliwym, zadbać o siebie. Aby cieszyć się poczuciem spełnienia, jakie wynika z celu w życiu i przeświadczenia, że twoje życie jest użyteczne, że ma sens, musisz podjąć starania, mówi Piotr. To nie jest tak, że mówisz: Panie, daj. Musisz podjąć starania. Musisz wykazać się posłuszeństwem i musisz stosować się do zaleceń. Piotr podaje nam wspaniałą listę rzeczy, które są warte naszego wysiłku. A jeśli chcesz żyć życiem, które jest pożyteczne i owocne, tutaj jest najlepsze miejsce, żeby od tego rozpocząć i posłusznie robić krok za krokiem. Z całą starannością, mówi Piotr, zacznij od wiary, zacznij od zawierzenia. Teraz poświęćmy trochę czasu, aby przebrnąć przez całą tę listę. Wiara. Widzisz to w 5 wersecie? Dołóżcie starań i połączcie swoją wiarę. To pierwsza składowa. To jest źródło życia twojego życia chrześcijańskiego. I bierze swój początek od tego, co Pan mówi w swoim słowie, a ty wyczytując to, zawierzasz temu, bo to jest słowo Boga. Ono jest zawsze prawdziwe. Nawet jeżeli nie zgadza się z twoim systemem. Nawet jeżeli przekracza twoją intuicję, jak powiedziałem. Jest to wiara wbrew wszelkim okolicznościom, wbrew wszelkim przeciwnościom i zwątpieniom. Wiara sprowadza się do rezygnacji z tego, co ja, na rzecz tego, co ty, Panie. Zaczniemy więc od wiary. W tym momencie chciałbym się zatrzymać i zapytać: jesteś pewien swojej wiary? Wiara nie sprowadza się do sentymentalnych uczuć, do tego, co widzisz, ale wiara wymaga obiektu. Kto jest obiektem twojej wiary? Nie wierz w kłamstwa, że wiara czyni cuda. To jest jedna z herezji, która jest tak chętnie powtarzana przez wielu wierzących ludzi. To nie wiara czyni cuda. My wierzymy w Pana, który dokonuje cudów, który ma moc. Kto jest obiektem twojej wiary? Piotr przenosi nas z powrotem do początku listu, twierdząc, że jest to żywy Bóg, którego poznałeś przez poznawanie Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma innej drogi. To jest fundament. Upewnij się, że twoje życie budujesz na tym właściwym fundamencie. A teraz do wiary dodaj drugie. To jest prawość. W języku, w którym pisał, właściwie dyktował swój list Piotr, pisał kto inny, tam użył słowa arete, dosłownie moralna doskonałość. Tak to rozumieli współcześni Piotrowi. U podstaw tego pojęcia jest odwaga, cnota odwagi. W klasycznej Grece tak właśnie określano odwagę, męstwo, arete. Dodaj, dosłownie dostarcz, zaopatrz do swojej wiary odwagę, by stanowczo w razie potrzeby, nawet jeżeli musisz stać samotnie, nie popadać w obojętność i bezsens, ale masz być gotowym i zdeterminowanym. Z całą mocą, muszę dodać tutaj w tym miejscu, że samotnie, jeśli trzeba, nie oznacza z dala od ludzi, nie oznacza izolowania się od ludzi, poczucia, że jesteś lepszy, bo zawierzyłeś Panu. To jest jeden z grzechów głównych naszych środowisk. W 90-tych latach Instytut Barney przeprowadził badania, w 90-tych latach ubiegłego wieku oczywiście, i stwierdzono, że przeciętny chrześcijanin po nawróceniu potrzebuje około 3 lat, aby usunąć ze swojego życia, z kręgu swoich znajomych, wszystkich niewierzących. Po 3 latach żyje w jałowym świecie, żyje w paraprawdzie, skazany tylko na opinie ludzi, z którymi się zgadza. Coś jak Facebook. Nasze zbory są tak wymagające. Zostajemy postawieni wobec tak wielu obowiązków, że nie mamy czasu ani nawet energii na to, żeby pielęgnować nasze znajomości z ludźmi, którzy myślą inaczej, z ludźmi, którzy potrzebują o wiele bardziej wieści o Ewangelii niż my wszyscy, którzy i tak w to wierzymy. Celem prawdziwego życia chrześcijanina nie jest izolacja, jest zaangażowanie. Jezus świadomie i celowo postawił swoich uczniów na ziemi. Powiedział, zostańcie tu na ziemi, na świecie, tylko nie stańcie się jak świat. A myśmy to odwrócili. Mówimy, nie, my uciekamy od świata, a i tak staniemy się jak świat. Przepraszam za być może ostre słowa. Zbory zbyt często stały się twierdzami izolacji od ludzi ze świata. Piotr mówi tutaj, dodajcie do waszej wiary doskonałość moralną, która wymaga odwagi, męstwa, a jeśli trzeba, determinacji. Dodaj do swojej wiary moralną doskonałość, prawość. I do tego dalej mówi, dołączamy 3. element. Dodaj poznanie. Znowu poznanie. To jedno z ulubionych pojęć Piotra. I właśnie dlatego, przykładając wszelkie staranie, dołączcie, czy dostarczcie waszej wierze prawość, prawości zaś poznanie. To jest przekład dosłowny. Chodzi o praktyczną wiedzę, która podpowiada, co robić w danej sytuacji. Chodzi po prostu o zdrowy rozsądek. Ktoś mi opowiadał 2 dni temu, prowadziłem nabożeństwo, mówi, i widzę, że ludzie kompletnie ignorują maseczki, kompletnie. Byłem zgorszony, ten przyjaciel mówi, i zwróciłem na to uwagę. Dlaczego nie macie maseczek? Ktoś wstał i przeczytał, Pan Bóg zatroszy się o wszelką chorobę. A prawo? A rzetelność chrześcijańska? Tak, my wierzymy, że Pan Bóg zatroszy się o wszelką chorobę, ale żyjemy tu na tym świecie i nie mamy być ze świata. Nie mamy się dać nabrać na te świeckie wartości. A co mi tam? Kto mi coś będzie podpowiadał? Zauważyłeś, że przebywanie wśród ludzi, którzy mają wiedzę zdobytą doświadczeniem chodzenia z Panem, to jest ten rodzaj błogosławieństwa i korzyści, do której inni lgną? Czy nie jest wspaniale mieć kilku przyjaciół, którzy posiedli poznanie Słowa Bożego i wykazują się nim w swojej pokorze, w swoim posługiwaniu innym? Ich duch jakby troszkę spokojniejszy. Kiedy spadają na nich ciosy, przyjmują je z pokorą i spokojem. Wiedzą, czym nie zawracać sobie głowy, a na co zwracać uwagę. Ta praktyczna wiedza pochodzi z wiernego chodzenia za Chrystusem. O tym Piotr mówi. Pozostajesz blisko Niego? Czy Pan kształtuje twój sposób myślenia, twój charakter? Chcesz mieć cel? Chcesz być użyteczny? Chcesz, aby twoje życie przyniosło owoce? Piotr mówi, zacznij od wiary. Do wiary dodaj odwagę moralną. Nie stój na obodzu, angażuj się. Bądź zdeterminowany, a jeżeli trzeba, idź pod prąd. Do moralnej doskonałości dodaj wiedzę praktyczną, która prowadzi do życia realizującego postulaty Słowa Bożego. I numer 4, dalej Piotr mówi o opanowaniu, o samokontroli. Połącz poznanie z opanowaniem. Jest to zdolność do kontroli nad własnymi pragnieniami i własnymi skłonnościami. Jakie my mamy skłonności? No, tak jak Salvatore Dali kiedyś mówił, mistrzu, kto jest najlepszy na świecie? A on mówi, widzę trzy osoby. Najpierw ja, potem ja, potem ja, a potem już nie widzę nikogo. To jest nasza skłonność. To jest brak samokontroli. Takie małe centrum wszechświata. O, jakie biedne. Brak zezwolenia na to, aby opanowało cię cokolwiek poza mocą Pana. To jest właśnie to, o czym mówi Piotr. Samokontrola. Nie pieniądze, nie seks, nie chciwość, nie wyróżnienie, nie pozycja, nie kariera. Jakiś nawyk czy obsesyjny cel w twoim życiu. Widziałem ludzi, myślę, że ty też widziałeś, którzy w realizacji egoistycznych planów tracili kontrolę nad życiem. Tak się nakręcali, że stracili rozsądek. Wszyscy znamy rodziców, którzy tak bardzo są zapamiętali w pracy zawodowej, że ich dzieci zostały same ze smartfonem, oderwane od życia. Piotr mówi, opanowanie to zdolność do utrzymania równowagi w życiu. To umiejętność powstrzymywania się od drugiego spojrzenia, od braku kontroli przy stole. To zdolność opanowania wtedy, kiedy nikt nie patrzy. Dodaj do tego, do swojego życia samokontrolę. A jak to jest u ciebie? Czy potrafisz się kontrolować? Czy może ktoś inny musi cię kontrolować? Często słyszysz nagany i upomnienia od ludzi? Teraz już wiesz dlaczego. Jeżeli byś wdrożył radę Piotra o samokontroli, to nikt by cię nie musiał napominać. Nie usprawiedliwiaj tego. Nie powtarzaj głupiego sloganu. No cóż, taki już jestem. Taki mnie Pan Bóg stworzył. Bóg nie chce, żeby tak było. I ty też tego nie chcesz. Do swojej samokontroli dalej Piotr mówi, dodaj wytrwałość. To jest inne pojęcie, które było bardzo znane w czasach, kiedy Piotr pisał swój list Hipomone. Tym słowem w Izraelu, w czasach Jezusa, oni się również, tak jak my posługujemy się językiem angielskim, tak naówczas posługiwano się greką koine. Tym słowem w Izraelu, w czasach Jezusa, określano hipomone. To był taki osiołek, na którego nawalono strasznie dużo ciężarów, a ten biedak stał z uporem. Ledwo stał, ale stał. Wytrwałość. Dzisiaj to jest cnota, która zanika raczej, prawda? Nauczyliśmy się, że to, czego chcemy, otrzymujemy już teraz. My żyjemy w kulturze instant. Chcę czegoś, już muszę mieć. I być może stąd oczekiwania, że jeżeli ja proszę o coś Boga, to Bóg musi mi to dać. No bo w końcu, jak długo można czekać, Panie Boże? Prawda jest taka, że nasz Pan wcale się nie martwi, która jest godzina. naszego Pana wcale nie interesuje, jaki jest dzień. On działa w swoim czasie, ze swoim suwerennym celem. I dlatego właśnie Piotr mówi, chcesz prowadzić życie użyteczne i owocne? Dołącz wytrwałość. Po szóste, dodaj do wytrwałości pobożność. Tutaj znowu przeszkadza nam nasza kultura, ponieważ wielu z nas rozumie pobożność na różne sposoby i niekoniecznie tak, jak uczy Słowo Boże. W naszych kręgach nawet niewiele się na ten temat mówi. Owszem, my oczekujemy pobożności od innych, ale nie zastanawiamy się, co to znaczy dla mnie. Jak to jest być pobożnym? I zamieniliśmy pobożność na postawę pobożności. Znacie taką postawę? Ale nie o to chodzi. To jest fałszywa pobożność. To jest karykatura pobożności. Na czym polega autentyczna pobożność? Działa w dwóch kierunkach. Wertykalnie od wierzącego, który ma właściwy pogląd o swoim Bogu, i horyzontalnie na posługiwanie sobie nawzajem, uznawanie siebie za wyższych od siebie, mówi Słowo Boże. To jest autentyczna pobożność. Liczenie się z Bogiem w swoim życiu, aby służyć innym. Biblia nigdzie nie mówi, że masz wyglądać pobożnie, że masz przybierać pozę pobożności. Biblia mówi, żebyśmy byli pobożni. Biblia nigdzie nie mówi, że mamy wyglądać skromnie, ale mamy być skromni. Pobożność jest głęboką, wewnętrzną postawą, a nie wyglądem. Motywacją do działania, do sposobu myślenia, do podejmowania decyzji i do wytyczenia kierunku w życiu. Pytanie brzmi, jesteś autentycznie pobożny? Masz właściwy kierunek w życiu? Czy może traktujesz ludzi z góry, z pogardą, albo nie daj Panie Boże, z obojętnością? Co mnie to obchodzi? Do Twojej wytrwałości, do samokontroli, do wiary, do wiedzy, do moralnej doskonałości dodaj autentyczną pobożność. Tego właśnie potrzebujemy najbardziej. 7. To braterska życzliwość. Filadelfia. Chodzi o sposób, jaki traktujemy naszych bliskich. Chodzi o wzajemne noszenie brzemion, a nie wytykanie sobie i wskazywanie, kto jest lepszy. Teraz ja ci powiem, bo ja wiem, a ty niekoniecznie. Chodzi o tę wewnętrzną radość, która płynie z serca. Radość, że tobie się udało i chcę z tobą świętować. A jeżeli masz problemy, jeżeli wpadłeś na minę smutku i doświadczenia, to chcę z tobą się smucić. Chcę być obok ciebie, popierać cię. Filadelfia. Słyszałem, jak ktoś mówi, no wiesz, osobiście bardzo kocham, ale tego nie ukazuję. Słyszeliście coś takiego? Tak jak ten mąż, który pytany, kochasz żonę? No przecież przy ołtarzu jej to powiedziałem, po co powtarzać? Jak się coś zmieni, to jej powiem. To zabawny rodzaj miłości, prawda? A gdyby Bóg tak mówił, wiecie, kocham ten świat, ale tego nie pokażę. Wyobrażasz to sobie? Miłość braterska prowadzi do czułości, która dotyka potrzebujących, która wychodzi naprzeciw, która podnosi tych, którzy tego najbardziej potrzebują. Nie krytykuje, nie wytyka palcem, ale podnosi, ale pomaga. I w końcu miłość chrześcijańska, agape. Coś, o czym gadamy, ja mówię o sobie, coś, o czym dywagujemy, co doświadczamy od Pana, ale jak trudno jest ją okazać. Najlepszą definicją, jaką kiedykolwiek słyszałem dla agape, brzmi, jest to poszukiwanie najwyższego dobra dla drugiej osoby. Zastanówmy się nad tym. To jest coś jak matka, która wisi nocami nad chorym dzieckiem. Poszukiwanie najwyższego dobra dla drugiej osoby. Szukać najwyższego dobra drugiego. Nie znaczy to wcale, że będziemy się ze sobą ze wszystkim zgadzali. Nie znaczy, że będziemy, o tak, ponieważ tak mówisz, tak jest. Nie. nawet wbrew temu, że nie zgadzam się z tobą, to chcę bronić twoich przekonań i oczywiście podpowiadać ci, gdzie szukać odpowiedzi. Dlatego właśnie, że masz rozwijać w sobie tę miłość braterską, Filadelfia, dlatego chcesz robić to, co najlepsze dla drugiego. Przyznam, że to jest wyjątkowa lista, prawda? Niesamowita. Im dłużej się pochylam nad tym tekstem, tym bardziej rozumiem dwie rzeczy. Po pierwsze, rozumiem to, dlaczego Piotr wspomina o potrzebie Bożej mocy. W wersecie trzecim o tym mówiliśmy. Bożej mocy, którą zostaliśmy obdarzeni. I po drugie, dlaczego Piotr nawołuje nas wszystkich do dołożenia wszelkich starań? Dlatego, że ta lista jest wbrew naszej intuicji, jest wbrew naszym możliwościom, wbrew naszym chęciom. My lubimy grzeszyć. Słowo Boże zachęca nas, żebyśmy dołożyli wszelkich starań, ażeby korzystać z Bożego potencjału. Teraz, jeśli spojrzysz na następny werset, zobaczysz cel, dla którego mamy tak właśnie postępować. Werset ósmy. Gdy te cechy będą waszym udziałem i to, zauważcie, w coraz większej mierze widzisz to nawołanie do namnażania, do rozwijania, to nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czy to nie wspaniałe? Kolejna obietnica. Jeśli charakteryzujesz się tym wszystkim, jeśli te cnoty rozwijasz, jeśli ten proces się w tobie namnaża, narasta, przekonasz się, że praca nad tymi ośmioma obszarami nie pozostawi cię ani bezużytecznym, ani bezowocnym w poznawaniu naszego Pana. Dla jasności Piotr przestrzega przed lekceważeniem. Następny werset. Komu natomiast ich brak? Ten nie widzi, że jest krótkowzroczny. Zapomniał też, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Dostrzegam ten pewien paradoks. Ten nie widzi, że jest krótkowzroczny. Można nie widzieć, być krótkowzrocznym? W sensie duchowym tak. Jeżeli jesteś ślepy duchowo, to twój wzrok skierowany jest na tu i teraz, na cele, które są przed tobą otóż, tuż. I można być ślepym duchowo i krótkowzrocznym. Ale jaki będzie tego skutek? Nikogo nie trzeba przekonywać. Bezużyteczność i bezowocność. I Piotr kończy tę część swojego rozdziału. Dlatego, bracia, tym bardziej zadbajcie o stałość waszego powołania i wybrania. Dbając o te cechy, nigdy się nie potkniecie, ponieważ dzięki temu zostanie wam zapewniony szeroki dostęp do Królestwa naszego Pana Zbawcy Jezusa Chrystusa. Innymi słowy, odbierzesz wielką nagrodę. I znowu tu jest haczyk. Niektórzy uważają w oparciu o ten werset, że zbawienie to jest kwestia przyszłości. Jak już zamkniesz oczy na ziemi, to potem będziesz się troszczył o zbawienie albo dostąpisz zbawienia. Więcej, musisz się nawet zasłużyć na zbawienie. Słyszałeś, że tak ludzie niektórzy uczą? Niektórzy tak właśnie rozumieją 10 werset. Piotr nie kładzie nacisku na zasługi tutaj, ale na wdzięczność, na reakcję właśnie z tej wdzięczności. W publicznej telewizji w Stanach Zjednoczonych jest bardzo popularny i lubiany publicystyczny program zatytułowany 60 minut. Ponieważ on jest dostępny na telewizji, nie jest dostępny przez kabel, ale ogólnie dostępnej telewizji, to cieszy się całkiem dobrą popularnością. Ja przynajmniej byłem zafascynowany, słuchając tych audycji. W jednym z wydań tego programu była mowa o bardzo bogatym człowieku, którego poruszyła sytuacja młodzieży w Luizjanie. W większości chodziło o Afroamerykanów, którzy nie kończyli średniej szkoły. Po prostu rzucali szkołę i szli do pracy albo szli do gangów. Oczywiście ich sytuacja życiowa już na samym starcie była o wiele gorsza w porównaniu do ludzi, którzy zdobyli edukację i potem dobry zawód i pozycję. Główny bohater tego reportażu, biały multimilioner, dotarł do kilkudziesięciu młodych ludzi i umówił się z nimi, że opłaci ich studia i wszystkie wydatki związane ze studiami, ale muszą podjąć decyzję: zacznę, wytrwam i skończę. Taka była umowa. Program kończył się wywiadami z wybrańcami tego milionera. Rozmowa dotyczyła motywacji. W tle rozmów odbywał się bankiet. Tam ludzie śpiewali: jesteś wiatrem pod moimi skrzydłami. Dzięki tobie dotarliśmy aż tutaj. Otrzymali szansę i skorzystali z tej szansy. Z wszelką starannością poświęcili kilka lat na ciężką pracę, na wyrzeczenia, aby ukończyć studia i zdobyć wykształcenie, które pomagało w uzyskaniu odpowiedniej pozycji w życiu. Ci młodzi czarni ludzie już teraz wiedzą, co to jest zmiana w ich życiu. I właśnie o tym mówi Piotr. Nie dokładamy wszelkich starań, aby Bóg kiedyś powiedział: no cóż, widzę dobre uczynki, że przewyższają liczbę tych twoich złych uczynków czy grzechów. W większości z nas to jest po prostu nieprawda. Jeśli o nas chodzi, to jest nieprawda. I widzę, że zasłużyłeś sobie na nagrodę, a więc daję ci nagrodę, wejdź do królestwa. Tego Piotr tutaj wcale nie mówi. Raczej mówi: wchodzimy tam, do Królestwa Bożego, bo to jest dar. Dar życia wiecznego. A wraz z darem przychodzi nagroda. Wraz z wysiłkiem tych młodych ludzi przyszła nagroda. To prowadzi mnie do dwóch wniosków, którymi chcę zakończyć. Pierwsze, życie pożyteczne na ziemi zaczyna się od Bożego daru zbawienia i umożliwia nam podjęcie wysiłku i trudu do zmiany w życiu. Ale to wymaga wszelkiej staranności. Jego dar mocy Bożej umożliwia ci podjęcie wysiłku i starań, do których nawołuje nas dzisiaj Piotr. A oto drugi wniosek. Gdy już odejdziesz z tego świata, ja mam bliżej o wiele, jak wy wszyscy tutaj, Pan powoła cię do wieczności, pozostawisz za sobą owocne życie. Jego rezultatem będzie nagroda w niebie. Autor listu do Hebrajczyków tak to ujął. Bóg przecież nie jest niesprawiedliwy. On nie zapomni o waszym dziele i o miłości dla jego imienia. Dowiedliście jej swą wcześniejszą oraz obecną posługą na rzecz świętych. 6 rozdział listu do Hebrajczyków. Bóg nie zapomni. I kiedy już staniesz przed Nim, On obdarzy cię tymi nagrodami ze swojej łaski, tak jak z łaski obdarzył cię darem zbawienia. Bo na nic nie zasłużyliśmy. Nawet na to, żeby się tam znaleźć. To jest Jego łaska. Mam pytanie, dokąd zmierzasz w swoim życiu? Jakie sobie wyznaczasz cele? Jak je prowadzisz? Czy twoje życie jest użyteczne? Jest owocne? Czy jest warte całego wysiłku, jaki w nie wkładasz? Czy może jest szare, nudne, bezcelowe? Kolejny dzień, kolejny dzień, kolejny dzień. Może jesteś uwikłany w konflikty, w bezsens rywalizacji, w próżność i w pustkę, która jest wszechobecna wokół nas. Zło dobrym zwyciężaj. Piotr podpowiada, jak to zrobić, w oparciu o co. Skłonił głowę w modlitwie. Odpowiedz sobie na pytanie, czy jesteś absolutnie pewien, że Chrystus żyje w twoim życiu? Jesteś pewien, że masz ten nieprawdopodobny potencjał Bożej mocy, który umożliwia ci proces wzrostu życia duchowego, życia pełnego sensu i owocu na fundamencie wiary w Jezusa Chrystusa. Jeżeli nie, to teraz jest najlepszy czas, abyś powiedział: Panie, zapraszam cię do mojego serca. Chcę zmiany w swoim życiu dla sensu i owocności. Panie drogi, Dziękuję Ci za Twoje słowo i za to, że możliwe jest, aby żyć w sposób sensowny i owocny. Dzięki Twojej łasce, dzięki poznawaniu Ciebie, Panie. Uwielbiamy Cię za to. Amen.